Mamy środek zimy, wydaje nam się, że las zapadł w długi, twardy sen pod białą pokrywą śniegu. Nic bardziej mylnego. Las tętni życiem, a leśnicy mają pełne ręce roboty. Co się dzieje w lesie zimą? O tym dziś porozmawiamy w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, czy zmiany klimatu, które są no już ewidentne i chyba nie ma już osób, które nie wierzą w to, że klimat się zmienia, czy te zmiany klimatu mają wpływ na las?
Zdecydowanie tak. No, tak jak zostało powiedziane, zmian klimatu nie da się ukryć i w lesie też ich się nie da ukryć, ale mimo wszystko lasy to taki specyficzny ekosystem, że one działają na to ocieplenie klimatu z pewnym opóźnieniem. To jest związane z tym, że ta zwarta pokrywa drzew działa trochę tak jak poduszka, czyli jak mamy jakieś wahnięcia temperatur, na przykład spadki temperatur w nocy, no to ta temperatura pod okapem drzew aż tak bardzo nie spada i nie jest tak niska jak temperatura na zewnątrz lasu. A na przykład w odmiennej sytuacji, kiedy mamy upalne dni, kiedy mocno świeci słońce, kiedy ono grzeje, no to dno lasu z kolei nie nagrzewa się aż tak szybko jak właśnie powietrze dookoła. Wśród działań pozytywnych dla zmian klimatycznych na pierwszy plan wysuwa się wiązanie dwutlenku węgla. To jest jeden z podstawowych gazów cieplarnianych i lasy działają tak jak pochłaniacze tych gazów cieplarnianych. One wychwytują, magazynują dwutlenek węgla w biomasie, w drewnie, w liściach, w korze czy w korzeniach. No i też lasy odgrywają taką kluczową rolę w globalnym obiegu wody, w ochronie światowych zasobów wodnych, bo lasy zatrzymują gwałtowny spływ powierzchniowy wody, przeciwdziałają powodziom, też retencjonują wodę, nawet z tych opadów takich gwałtownych, z tych opadów o charakterze nawałnicowym. Oczywiście pochłaniają wodę z opadów atmosferycznych, z gleby, no i w wyniku zachodzących procesów też uwalniają ją do atmosfery. Lasy także działają jako bezpośrednie naturalne bariery ochronne dla ludzi, zwierząt, dla infrastruktury, przeciwko wiatrom. Ważniejsza też jest taka rola ich pośrednia, bo stanowią bufor termiczny i wilgotnościowy. Dzięki nim właśnie te zmiany klimatyczne oddziałują w trochę mniej dotkliwy dla człowieka sposób. No ale właśnie przez to, że lasy starają się troszeczkę powstrzymać te zmiany klimatyczne, niestety one są również narażone na skutki tego efektu cieplarnianego, bo to nie da się tak, żeby efekt cieplarniany działał na wszystko poza przyrodą, poza lasem. Oczywiście las też jest na to narażony i szczególnie niebezpieczne jest pogorszenie warunków wilgotnościowych, bo to owocuje obniżaniem odporności drzew na działanie organizmów patogenicznych, czyli takich, które mogą spowodować osłabienie drzew, no a też w konsekwencji zamieranie tych drzew. I właśnie zmiany klimatu mają wpływ na ten zestaw patogenów, na gradację owadów, a także na wzrost zagrożenia pożarami lasu. Samo tempo zmian jest też problemem, bo lasom po prostu jest trudno się do tego szybkiego tempa zaadoptować. Na podstawie klimatu kreowana jest rola lasotwórcza gatunków, szczególnie tych, które w Polsce mają no, duży zasięg swojego występowania, gatunków iglastych, takich jak świerk, jodła czy buk. No i podstawowymi zagrożeniami klimatycznymi dla naszego stanu lasu są właśnie obecnie problemy wilgotnościowe. Przewiduje się już teraz, że może dojść do pogorszenia bilansu wodnego siedlisk, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym, bo zdarzają się bardzo intensywne opady, właśnie o charakterze nawałnic. No i mimo tego, że tak w bardzo szybkim tempie dużo wody spada nagle, to one nie poprawiają tej sytuacji mimo dużych możliwości wodoochronnych lasu.
Bo co, bo gleba ich nie wchłania?
Bo one szybko spływają i właśnie na te przewidywane problemy wodne odpowiedzą te gatunki, które są związane z terenami podmokłymi, no i których płaski system korzeniowy po prostu zostanie gwałtownie pozbawiony dostępu do wody. Już teraz też obserwujemy i problemy zdrowotne właśnie świerków, jesionów czy olszy. Więc...
No czy ten kornik na przykład, który atakuje świerki, to też przyczyna zmian klimatu, że się zmniejsza odporność jakby drzewa?
Tak, oczywiście, że tak. To właśnie było, to też efekt tych zmian klimatycznych, no niestety. W dodatku też gradacje dotychczasowych owadzich szkodników mogą stać się jeszcze bardziej nieprzewidywalne, no bo do tej pory już znaliśmy gatunki, mniej więcej wiedzieliśmy, które to mogą być, no a do tej listy trzeba będzie dopisywać jeszcze kolejne, no które niedawno jeszcze były sporadycznie notowane w naszym kraju, no a okaże się, że ta lista no, niestety, ale się może wydłużyć.
Czy to oznacza, że lasy będą się też w najbliższych latach zmieniały wraz z ociepleniem klimatu, że na przykład więcej będzie drzew liściastych, czy bardziej potrzebne są drzewa liściaste niż na przykład iglaste?
No mówi się też, że udział sosny w polskich lasach, który obecnie stanowi no, prawie 60%, przez zmiany klimatu może dojść do tego, że będzie zanik tego gatunku gdzieś na około od 30 właśnie nawet do 60% obecnie areału, który zajmuje, więc no, może dojść do takich zmian gatunkowych, do przemieszania tego składu.
Jeśli chodzi o drzewa, drzewa, które są liściaste, które są zagrożone, bo mówiliśmy, że wśród iglastek zagrożone są świerk i sosna, a jeśli chodzi o liściaste...
No takim gatunkiem wydaje się być brzoza, co prawda jest to typowy taki gatunek pionierski, który wszędzie się pojawia jako pierwszy i teoretycznie powinien dać radę tam, gdzie jest trudno, ale czy poradzi sobie z tym, z tymi wyższymi temperaturami, z tymi zmianami klimatycznymi? No jest to typowy gatunek dalekiej północy, więc ciężko powiedzieć, no zobaczymy, czas pokaże, oby tak, oby sobie poradził.
Jakie jeszcze zmiany klimatyczne w lesie zauważają leśnicy?
Takim problemem jest też wzrost, no właśnie, tych nieprzewidywalnych zmian, bo tak, mamy okresy suszy, mamy silne wiatry, potem nagle okresy chłodu i okresy gorąca. Mamy przymrozki, które się pojawiają późną wiosną, no i to wszystko wpływa na zamieszanie w tych procesach, które sterują w ogóle rozwojem, życiem roślin, rozwojem pędów, rozwojem liści, w ogóle kwitnieniem, bo w naszym składzie gatunkowym wciąż też dominują drzewa, które są związane przyrodniczo z klimatem bardziej kontynentalnym. O takim wyraźnym podziale na zimną zimę i na gorące lato, i kiedy następuje tutaj pewne zawahania pogodowe i pory roku, to rośliny w pewnym momencie już no, nie mają takiego bodźca, że właśnie oto teraz zmienia się pora roku i właśnie teraz powinien się rozpocząć następny etap kwitnienia, przeobrażania się, no, tego nie ma. No i takie właśnie ocieplenie i rozchwianie klimatu powoduje problemy tych roślin, może być właśnie przyczyną przebudowy składów gatunkowych.
No i też musicie pod tym kątem wy, jako leśnicy, planować tą gospodarkę leśną, prawda?
No tak, zdecydowanie teraz i zmiany klimatyczne będą na to wpływały, na to planowanie prac gospodarczych. Na pewno też dużą rolę w kształtowaniu stabilnych drzewostanów upatruje się w naturalnych odnowieniach lasu, w odnowieniach siewem naturalnym.
Mówiliśmy o tym, że te zmiany klimatu, woda jest czymś, co dla lasu jest niezbędne, a zima to jest woda. I o tym porozmawiamy za chwilę. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, co się dzieje zimą w lesie. Mówiliśmy o zmianach klimatu, mówiliśmy o tym, że w lesie bardzo ważna jest woda. No właśnie, a zima to jest woda, dlatego można powiedzieć, że zima dla lasu jest dosyć istotna.
Bo śnieg to taka darmowa retencja w zimie, można powiedzieć. I właśnie śnieg jest zbiornikiem wody. On jest potrzebny roślinom i zwierzętom bardziej już w tym okresie wiosennych roztopów, ponieważ wtedy woda ta pochodząca z tych roztopów wiosennych jest bardziej dostępna dla tych roślin, jest ona dłużej dla nich dostępna i tak naprawdę śnieg teraz zimą w lesie jest tym, czym dla lasu, czym dla przyrody są deszcze wiosną i latem. I deszcz jest oczywiście niezbędny w przyrodzie, woda jest w ogóle niezbędna w przyrodzie. Dobrze, że teraz akurat mamy taką śnieżną zimę, jak wskazują
naukowcy.
No właśnie,
czyli dla lasu najlepiej by było, żeby trwała ona długo.
Tak, dla lasu byłoby dobrze, żeby trwała tak jak to trwało do tej pory, czyli gdzieś mniej więcej do marca, no bo oczywiście deszcz jest w przyrodzie niezbędny, ale najbardziej wtedy, kiedy rośliny się rozwijają, czyli wiosną i latem. Kiedy mamy zimę bez śniegu, kiedy mamy zimę deszczową, albo w ogóle kiedy mamy zimę bez wody, nawet i bez deszczu, no to nie powstanie taki zapas wody i na wiosnę pojawi się jej deficyt. To właśnie będzie oznaczało trudności we właściwym funkcjonowaniu i rozwoju tych ekosystemów.
No bo deficyt wody to też oprócz tego, że będzie problem dla zwierząt, dla roślin, to też pożary, prawda? Częstsze.
Tak, zdecydowanie. Susza, sucha ściółka, mała wilgotność gleby, zdecydowanie większe zagrożenie pożarowe. Też niektórzy naukowcy no, zaczynają już mówić o takim zjawisku zimowej suszy. Suszę rozumiemy jako brak wody w danym okresie, a w przypadku deszczowej zimy ta woda co prawda by była, ale ona dosyć szybko spłynie, no i suszę odczujemy na wiosnę. No i nie będzie jej w przestrzeni zasilającej systemy korzeniowe, więc no niestety rośliny nie będą miały jak prawidłowo wzrastać. Śnieg jeszcze posiada inną właściwość fizyczną, bo powietrze, które znajduje się pomiędzy drobinkami śniegu sprawia, że temperatura na styku gleby i śniegu jest wyższa niż otaczająca go temperatura powietrza, no i dodatkowo umożliwia dostęp do tlenu. Puszysty śnieg pełni funkcję, można powiedzieć, takiej pierzynki, dzięki której zmieniają się warunki termiczne gleby. To wpływa pozytywnie i na świat zwierzęcy, który się właśnie w tej wierzchniej warstwie gleby znajduje, bo dzięki temu organizmy mogą być aktywne, wykorzystują ten śnieg jako miejsce dostania się do pokarmu. Można powiedzieć, że oczywiście ta pokrywa śnieżna pozytywnie wpływa na faunę, jak i na florę, bo ma też istotne znaczenie dla płytko zakorzenionych roślin wielu gatunków, w tym zimozielonych siewek i sadzonek młodych drzew oraz zwierząt, zwłaszcza niewielkich, które szybko się wyziębiają. No i z tych izolacyjnych właściwości białego puchu korzystają igłuszce, cietrzewie, jarząbki, które właśnie się w tych zagłębieniach śnieżnych kryją.
Powiedzmy teraz, co dzieje się zimą w lesie, bo tak jak mówiłam na początku, nam się wydaje, że las usypia, tak jak cała przyroda, a niekoniecznie tak jest.
Las tak naprawdę cały rok tętni życiem, o każdej porze roku inaczej. Zimą oczywiście w ogóle wygląd lasu, no to w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych. Jeżeli nie ma śniegu, no to przeważa taka szarość, ciemna zieleń. No teraz oczywiście mamy dno lasu, powierzchnię przykrytą śniegiem, mamy też jeszcze śnieg, bo nie ma wiatru, mamy śnieg na gałęziach, jest biało i tak naprawdę z tą bielą tylko kontrastują te brązowe pnie drzew. Trochę inaczej zachowują się lasy liściaste, trochę inaczej zachowują się lasy iglaste, bo właśnie w lasach liściastych, w grondach, buczynach, łęgach, no najbardziej teraz zwraca uwagę pusta przestrzeń, a to dlatego, że lasy liściaste na zimę tracą swoje ulistnienie.
Zrzucają liście.
Tak, nie prowadzą fotosyntezy, a zrzucają liście dlatego, że utrzymywanie śniegu, który jest czasami ciężki, mokry, byłoby dla nich problematyczne, żeby utrzymać to na liściach. Więc liście zrzucają. Widoczność w takim lesie liściastym to sięga nawet teraz kilkuset metrów. W innych porach roku to jest kilkukrotnie niższa. Nie ma właśnie tej gęstwiny liści, która się utrudnia nawet poruszanie, czy latem, czy jesienią. Jeżeli będziemy mieli słoneczne dni, mam nadzieję, że takie będą, razem w połączeniu ze śniegiem, no to las będzie zalany światłem, bo nagie korony drzew nie będą zatrzymywały tych promieni słonecznych. No ogólnie w lesie liściastym w styczniu na ogół panuje cisza, ponieważ właśnie przez to, że drzewa i krzewy są w stanie no takiego lekkiego uśpienia, one nie mają liści, no nie prowadzą fotosyntezy i też nie pobierają wody z gleby, ale za to ich gałęzie i kora są najłatwiej dostępnym pożywieniem dla zwierząt roślinożernych. Oczywiście cennego pokarmu zwierzętom teraz dostarczają także owoce leśnych krzewów, takich jak na przykład kalina, jarzębina, trzmielina. Póki jeszcze te owoce rosną na gałązkach, no to jest przysmak dla ptaków. Oczywiście jak spadną na ziemię, no to wtedy drobne zwierzęta jak też najbardziej będą się mogły nimi pożywić. Też w lasach łęgowych, które są położone wzdłuż rzek i innych cieków, życie bardziej skupia się nad wodą, bo tam nurt rzeki sprawia, że woda zamarza w znacznie niższej temperaturze niż woda stojąca i szybciej też rozmarza w czasie odwilży. I właśnie tam, w tym nadbrzeżnym mule i w miejscach z płytką wodą, można znaleźć, no zwierzęta mogą znaleźć, takie prawdziwe rarytasy, których pokarmowe, których w żadnym innym miejscu tej porze roku nie znajdą, ponieważ tam są zielone części roślin. I też w tych miejscach jest najwięcej tropów i śladów zwierząt, o których powiemy później. Właśnie w takich miejscach jest najłatwiej o spotkanie z nimi. Z kolei trochę odmiennie, inaczej niż w lasach liściastych, sytuacja wygląda w borach, czyli w lasach iglastych. Lasy iglaste na zimę się aż tak bardzo nie zmieniają, ponieważ one z wyjątkiem drzewa
nie zrzucają igły.
Dokładnie, zachowują igły. I właśnie gęste, młode sosny, świerki czy jodły oferują więcej pokarmu i kryjówek dla zwierząt niż lasy liściaste. Oczywiście najlepsze warunki panują w sosnowych i świerkowych młodnikach, tam gęstwina dobrze chroni przed wiatrem. W rundnie leśnym występuje wiele gatunków zimozielonych, krzewinki, tak jak borówka czerwona czy wrzosy, no a także mchy czy porosty. Dominującymi gatunkami drzew w polskich borach są oczywiście sosna i świerk i te oba gatunki zimą zachowują się podobnie, bo w czasie odwilży i lekkich mrozów w igłach zachodzi fotosynteza, co prawda z niewielką wydajnością, no a przyrost grubości drzew jest co prawda bardzo mały i później to odzwierciedla układ słojów, który jest widoczny na ściętych pniach, bo duże i jasne to są przyrosty letnie, natomiast takie wąskie i ciemne to są właśnie słoje przyrostów zimowych. I podczas fotosyntezy w igłach powstaje woda. Aby nie doszło do jej zamarznięcia, to igły pokrywa taka gruba warstwa wosku. Aparaty szparkowe, które służą do wymiany gazów i do wydalania wody, są bezpiecznie ukryte w zagłębieniach grubej warstwy skórki.
Mówimy o tym, co się dzieje zimą, jeśli chodzi o rośliny, ale zwierzęta też nie próżnują, mimo że wydawać by się mogło, że wszystkie tak jak te niedźwiedzie zasypiają na zimę. No ale my nie mamy niedźwiedzi, więc u nas nie ma co spać.
Tak, chociaż tak naprawdę każdy gatunek zwierzęcia ma swój własny mechanizm przygotowania się, w ogóle przetrwania najtrudniejszej dla niego pory roku, jaką jest zima. No i właśnie jednym z tej strategii jest zapadanie w zimowy sen. No ale żeby w ogóle zwierzęta zapadły w zimowy sen, to muszą wystąpić zewnętrzne bodźce, żeby one wiedziały, że to już właśnie nadchodzi ta pora roku i właśnie trzeba się już powoli zacząć przygotowywać. No to przede wszystkim takim najważniejszym bodźcem jest temperatura otoczenia. Jak już się zaczyna robić chłodniej, no to już zwierzęta wiedzą, że to jest właśnie ten moment. No i ten sen zimowy dotyczy takiej strategii zimowania i wyróżniamy trzy stany. Sen zimowy, czyli taki płytki sen, krótkotrwałe odrętwienie, które nazywamy torpor i hibernacja, to jest sen głęboki. Wszystkie te stany charakteryzują się mniejszym albo większym stopniem spowolnienia procesów życiowych, czyli spadkiem temperatury ciała, spadkiem tempa przemiany materii, nawet liczby uderzeń serca i wykonywanych oddechów. Te stany mogą być stanem ciągłym albo przerywanym, bo zwierzęta też się wybudzają na moment, albo mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Oczywiście, żeby się tak porządnie wyspać, to zwierzęta się muszą też do tego przygotować. Po pierwsze, muszą znaleźć zaciszne i bezpieczne miejsce, taką kryjówkę, którą starannie urządzają, uszczelniają, ocieplają liśćmi, co tam znajdą, czy mech, czy gałązki.
Przygotowują wszystko do zimy, do tego spania.
Dokładnie tak. Czy właśnie dziuple, czy podziemne nory, gniazda, to są takie miejsca najbardziej popularne schronienia leśnych zwierząt. No i po drugie, zmieniają też futro, takie najbardziej gęste, na cieplejsze, można powiedzieć. No a po trzecie, intensywnie żerują, aby w ten sposób zgromadzić podskórną tkankę tłuszczową. Ta tkanka zapewni im raz, że dodatkową ochronę przed mrozem, ale będzie też stanowiła źródło energii, bo dodatkowo część zwierząt robi w swoich kryjówkach zapas pokarmu, no właśnie by z niego skorzystać na wypadek tego przerwanego snu, żeby już nie musieć tracić energii właśnie na wychodzenie, na szukanie, to już ma gotowy pokarm w swojej kryjówce. No i największych śpiochów paradoksalnie znajdziemy wśród małych gryzoni. Rekordzistkami długości snu zimowego są tak zwane smuszki i popielice. One w ogóle w stanie odrętwienia to przybywają już od października, więc już kilka miesięcy sobie smacznie śpią i tak jeszcze będą spać mniej więcej do maja. Krócej trochę, bo do kwietnia śpią żołędnice, nornica ruda, ale za to wiewiórka. Wdzięczny rudzielec nie śpi, ona już sobie zgromadziła zapasy na zimę, przy czym z wiewiórką jest jeszcze taki problem, że jest bardzo zapominalskie zwierzę, ona bardzo rzadko pamięta, gdzie te swoje zbiory zostawiła, no więc niestety zapominalskie zwierzę. No także nie śpią inne gryzonie, jak norniki, darniówka czy myszy. Myszy leśne to nawet możemy spotkać w naszych domach. One zaglądają do naszych domów w poszukiwaniu pokarmu. A jeżeli sprzyjają ku temu warunki, no to już w lutym przystępują do rozrodu.
A takie najmniejsze zwierzęta typu owady, ślimaki, płazgady, bo to przecież wszystko nie ginie.
Nie, one się ukrywają w spróchniałych pniach, w ściółce leśnej, w jaskiniach, albo po prostu zagrzebują się głęboko w ziemi, czy też w mule na dnie zbiorników wodnych. Część ssaków, jak nietoperze, może niedźwiedzie, borsuki, też inne gryzonie, zapadają w tak właśnie w sen zimowy zwany hibernacją. Serce zwierząt w tym stanie może ograniczyć bicie nawet do 3 razy na minutę.
Dziki, sarny i jelenie to są zwierzęta, które, czy łosie, czy żubry, które nie śpią zimą i można je zobaczyć. O nich pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. A za chwilę powiemy o tym, jak wyglądają zimowe prace leśników, bo okazuje się, że w lesie cały czas jest dużo do zrobienia. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o lesie zimą. Mówiliśmy o tym, co się dzieje w lesie, dlaczego ważna jest woda w lesie. A jak wyglądają zimowe prace leśników?
Teraz jest to dobry czas na to, żeby wykonać szacunki brakarskie, czyli wyznaczyć drzewa, które będą przeznaczone do usunięcia w kolejnych latach. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział, że leśnik liczy drzewa w lesie, to miał rację, to nie był żart, faktycznie. Leśnik musi policzyć drzewa, musi właśnie zobaczyć, w jakim one są stanie, no i podjąć decyzję, które z nich, no niestety, ale będą się w kolejnych latach nadawały do usunięcia. No i jest to oczywiście bardzo odpowiedzialne zadanie. Leśnik musi wiedzieć, czy wie, ile takich drzew może zaznaczyć w taki sposób, żeby zachować też równowagę drzewostanu, no i doprowadzić odpowiednią dla drzew ilość światła.
Czyli oglądacie te drzewa z tego powodu, że lepiej widać, co się dzieje na tym drzewie i czy one powinno zostać wycięte, bo przeszkadza na przykład innym drzewom, czy jest zarażone. I zimą to lepiej widać.
Tak, dokładnie tak. Zimą to jest też dobra pora na prowadzenie takich zabiegów pielęgnacyjnych w tych drzewostanach, które są zagrożone okiścią śnieżną, bo jeszcze możemy powiedzieć, co to jest okiść. To jest taka gruba warstwa śniegu, kiedy temperatura oscyluje gdzieś w granicach zera i padający śnieg jest mokry, jest lepiący. Kolejne warstwy przyklejają się jedna do drugiej, no i tworzy się tak zwana taka czapa. I to oczywiście wygląda pięknie, malowniczo, czy na zdjęciach, na pocztówkach, ale sami jak na żywo i idziemy lasem i to widzimy, no to o tyle dla drzew jest to dosyć duże obciążenie. I właśnie takie drzewostany, które są zagrożone okiścią, albo na przykład te, które z powodu podmokłego podłoża nie są dostępne w innej porze roku, no to właśnie to jest zima, to jest taka dobra pora właśnie, aby takie zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzić. Także zabiegi sanitarne, tak, leśnicy też wykonują. No one właśnie polegają na usuwaniu drzew uszkodzonych, właśnie między innymi przez wiatr, czy śnieg, czy też zaatakowanych przez szkodniki owadzie. Te drzewa, które są zaatakowane przez szkodniki wtórne, czyli te owady, które atakują osłabione już wcześniej drzewa, te drzewa są z lasu wywożone. Właśnie po to, aby ochronić pozostałe, jeszcze te zdrowe, jeszcze te niezarażone przed atakiem, zanim dojrzały owad wyleci spod kory. No i też leśnicy próbują regulować zagęszczenie drzew w taki sposób, aby w tym okresie swojego wzrostu były one na tyle silne, aby w jak największym stopniu właśnie opierać się też tej okiści, żeby te drzewa stawały się coraz grubsze, żeby konary były coraz mocniejsze, żeby one się nie łamały pod wpływem tej ilości i ciężkości tego śniegu. No i też poza tymi zabiegami, poza tymi działaniami, jeszcze zimowe miesiące to dobry czas do bacznego obserwowania lasu. Tutaj też duże znaczenie ma inwentaryzacja wywrotów i złomów. Takie drzewa są obserwowane, ale również te, które są opłukiwane przez dzięcioły. No i to pozwala na to, aby no właśnie usunąć te uszkodzone lub zasiedlone przez owady drzewa, aby właśnie na wiosnę nie dopuścić do tego, żeby one się rozmnożyły, no i jeszcze zaatakowały większą ilość drzew. Systematyczne kontroli podlegają także ogrodzenia upraw, ponieważ jeżeli przez upadające drzewo czy gałąź zostanie uszkodzona siatka, no to jest to świetna droga dla zwierząt, które uwielbiają podgryzać młode sadzonki, takich jak jelenie na przykład, czy daniele, one uwielbiają chodzić po lesie i podgryzać młode sadzonki, więc jest to też taki dobry czas, żeby skontrolować las, czy te sadzonki są na pewno dosyć dobrze schowane, a jeszcze jak pada śnieg, to też jest właśnie taka dobra pierzynka, która trochę ukrywa te sadzonki, więc nie są one dostrzegalne dla zwierząt.
Zima to jest też czas taki, kiedy zbierane są szyszki. To jest dosyć ciekawa rzecz.
To są zbiory szyszek z drzew iglastych. Szyszki, w których znajdują się nasiona, są właśnie zbierane z drzewostanów, które są do tego specjalnie przeznaczone, czyli to są drzewostany zdrowe. Drzewostany o dobrych genach i o dużej odporności. Nasiona z tych szyszek są podstawą do wyhodowania sadzonek, które docelowo będą rosły w naszych lasach. No oczywiście najlepsze nasiona otrzymuje się z szyszek sosnowych zebranych w styczniu, w lutym. Nieco wcześniej kończy się ten termin optymalny zbioru szyszek świerkowych. Przeważnie pozyskuje się je z drzew ściętych, co większego problemu nie stanowi, jak już drzewo leży na ziemi, no ale zbiór szyszek do celu hodowli selekcyjnej odbywa się w koronach drzew stojących, to już wymaga specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników, którzy na wysokości właśnie takie prace wykonują.
Nie robią tego leśnicy, tylko zwołujecie alpinistów.
Tak, to są specjalnie przeszkolone do tego osoby, które właśnie na takie prace mogą wykonywać.
No tak, szyszki to oczywiście też jest ważna sprawa dla lasu, bo mamy pewność, że ta ciągłość tego zdrowego lasu będzie zachowana. Czy macie problem z kłusownikami zimą?
To problem, z którym borykamy się co roku. Jest on co prawda trochę może mniejszy niż w latach poprzednich, ale zimą również się z tym spotykamy. I między innymi leśnicy w porozumieniu z innymi służbami mundurowymi też organizują akcje. Na przykład teraz grudniowa przedświąteczna była akcja choinka. I co prawda tutaj podczas prowadzonych działań przede wszystkim chodziło o przypadki związane z nielegalnym pozyskaniem i handlem choinek. No ale jak się okazywało, akurat w tym roku problemów z kradzieżą choinek nie było. Raczej przy okazji tego typu kontroli wychodziły na inne przewinienia, tak jak na przykład zniszczenie infrastruktury turystycznej, śmiecenie w lesie, które cały czas jest problemem, jakakolwiek pora roku, puszczanie psa luzem, no to tego typu wykroczenia tak. W lutym jeszcze planujemy akcję wnyk i akcję kłusownik i te kontrole mają na celu właśnie zapobieganie przypadkom usiłowania kłusownictwa, wchodzenia w posiadanie zwierzyny łownej w sposób niedozwolony.
Na czym te akcje będą polegały?
Przede wszystkim akcja wnyk chodzi o znalezienie zastawionych sideł, czy właśnie stwierdzenie przypadków kłusownictwa. W poprzednich latach zdarzały się tego typu przypadki. W większości sytuacji na szczęście te wnyki były puste, ale w ogóle sam fakt znajdowania w lesie pułapek zastawionych na dziko żyjącą zwierzynę, no, świadczy o tym, że jest to jednak dosyć duży problem w dalszym ciągu. Kłusowanie za pomocą wnyków to jest taki proceder, który jest trudny do wykrycia, bo puste pętle w gąszczu gałęzi ciężko zauważyć. Zresztą zwierzę złapane we wnyki i tak nie ma żadnych szans na ucieczkę. A co więcej, im większe i silniejsze jest zwierzę, tym cięższe obrażenia odnosi w trakcie próby oswobodzenia się. Zdarza się, że udaje się uratować, no ale równie często no, i ginie w męczarniach, więc ten bilans i tak jest bardzo niekorzystny. No, a z kolei akcja kłusownik, tutaj chodzi przede wszystkim o zapobieganie ewentualnym przypadkom kłusownictwa, wchodzenie w posiadanie zwierzyny łownej w sposób niedozwolony, ponieważ kłusownictwo negatywnie wpływa na gospodarkę łowiecką, na zmiany wewnątrz populacji gatunków, wywołuje w ogóle niepokój wśród zwierząt w łowisku, no i też przemieszczanie zwierzyny utrudnia lęgi i opiekę nad młodymi. Także tego wszystkiego będziemy szukać, a mam nadzieję, że te statystyki z roku na rok będą coraz niższe.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, porozmawiamy o dokarmianiu zwierząt, bo to też jest jedno z zadań zimowych w zasadzie leśników. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze. Mówimy o tym, co się dzieje zimą w lesie. Jednym z zadań leśników, oprócz tych prac pielęgnacyjnych, prac gospodarczych, które są prowadzone przez cały rok, ale zimą też szczególnie, jest też dokarmianie zwierząt. Czy trzeba dokarmiać zwierzęta?
Trzeba dokarmiać zwierzęta, warto to robić, bo zima to jest trudny okres dla zwierzyny. Niekorzystne warunki atmosferyczne no, znacznie utrudniają znajdowanie i zdobywanie przez nią pokarmu, ale też pamiętajmy, żebyśmy dobrze zrozumieli słowo dokarmianie. To nie jest karmienie, my dokarmiamy, czyli pomagamy im znaleźć pokarm, ale nie możemy też wyręczać dzikich zwierząt i nie możemy sprawić poprzez nasze dokarmianie, aby one zapomniały, w jaki sposób samodzielnie potem
przetrwać. No tak, bo zatracą swoją dzikość, one się oswoją.
Przyzwyczają się, więc też warto wiedzieć, że dokarmiamy tylko w miesiącach zimowych i to jeszcze najlepiej w tym okresie, kiedy zima jest akurat najbardziej surowa, kiedy są niższe temperatury, kiedy jest duża ilość śniegu, no bo faktycznie wtedy jest trudniej to pożywienie znaleźć i w momencie, kiedy już ta zima trochę odpuszcza, robi się cieplej, już są pierwsze roztopy, warto jednak z tego zrezygnować, no bo to już zwierzęta muszą same sobie niestety radzić, no dlatego właśnie, że są dzikie, to jest ich natura, ale jeżeli już się podjęliśmy do karmiania, to też warto pamiętać o tym, żeby to robić regularnie, systematycznie i w jednym miejscu, bo zwierzęta się przyzwyczają. One będą wiedziały, że właśnie oto w tym miejscu wcześniej się posiliłem, tu jest moja stołówka i tutaj będzie szedł następnym razem wiedziony instynktem, a jak nie znajdzie, to będzie musiał szukać innego miejsca, to jest też wydatek energetyczny, nie wiadomo czy znajdzie, więc jak już próbujemy być dobrzy i dokarmiać zwierzęta, no to bądźmy też za nie odpowiedzialni. Warto oczywiście to robić. Leśnicy na przykład odśnieżają drogi leśne i te miejsca stałego występowania pokarmu, żeby zwierzęta miały do nich dostęp. Oczywiście też dla dziko żyjących ptaków leśnicy systematycznie rozwieszają w lasach specjalną karmę, która jest bogata w składniki odżywcze. Oczywiście pamiętam też i o tych większych zwierzętach, o dzikach, o sarnach, jeleniach czy łosiach. A specjalnie właśnie dla zwierząt jeleniowatych zimą wykładamy tak zwane drzewa zgryzowe. To polega na tym, że drzewa, które są ścięte, są pozostawione w lesie właśnie tym zwierzętom do zgryzania. One obfitują w młodą, w soczystą korę, między innymi takie gatunki jak sosna czy świerk. Inną formą może można warto powiedzieć, że jest też wykładanie siana, sianokiszonki, czy też różnego rodzaju warzyw, marchew, buraki czy kukurydza. Dzięki temu, że zatrzymamy zwierzęta w lesie, to one nie będą wychodzić na drogi.
I na pola chyba niszczyć.
I na pola, tak. Leśnicy jeszcze ustawiają tak zwane lizawki, czyli takie słupy, na wierzchołku którego kładziona jest kostka soli. I ta kostka pod wpływem wilgotnego powietrza, ona się rozpuszcza, spływa po tym słupku i zwierzęta bardzo chętnie z tego korzystają. One właśnie uzupełniają wtedy zapotrzebowanie w te sole mineralne, właśnie w tą sól. Nie wychodzą na drogi, a do dróg też no, kusi je ta sól, która jest wysypana na drogi w celu odśnieżenia ich. To zmniejsza ryzyko, jeżeli takie zwierzęta zostaną w lesie, zmniejsza to ryzyko i zderzenia, kolizji z naszym pojazdem, no i nie ucierpimy na tym ani my, ani pojazd, ani zwierzę. Też właśnie te zwierzęta nie pójdą też na pole, nie będą robić szkód rolnikom. Więc no, jak najbardziej dokarmianie jest potrzebne zimą.
Czy to dokarmianie odbywa się w jakichś konkretnych miejscach?
Są oczywiście ustawione specjalne paśniki, specjalne miejsca dokarmiania zwierzyny. Zwierzęta wiedzą, że to właśnie do tego miejsca mogą przyjść, że tam się mogą posilić. Nie zostawiamy tego w miejscach przypadkowych. Mamy specjalnie do tego zorganizowane miejsca. Oczywiście też wieszane są karmniki, bo oczywiście poza zwierzętami warto też dokarmiać ptaki. Ale tutaj przy okazji ptaków też warto powiedzieć, że jakby takim pierwszym skojarzeniem jest też dokarmienie ptaków chlebem. A to jest bardzo niekorzystne dla nich, ponieważ chleb zawiera i sole, i substancje przetworzone, konserwanty, a ptaki mają ograniczone możliwości przetrawienia soli. To potem może skutkować bardzo poważnymi chorobami, między innymi kwasicą, no więc tego nie róbmy. Najlepiej, aby karmić ptaki, drobne ptaki, drobnymi ziarnami, kaszą, pestkami. Większe ptaki, większymi oczywiście ziarnami, grubszą kaszą.
Mówimy o tym, że wy leśnicy dokarmiacie, ale to nie oznacza, że my nie możemy dokarmiać. Na przykład jak wybierzemy się do lasu na spacer, możemy zabrać ze sobą, czy na przykład słonecznik, czy jakieś ziarno, czy na przykład zrobić taką kulę, bardzo popularna rzecz, tłuszczowa.
Tak, to są tak zwane właśnie kule tłuszczowe, inaczej też na to się mówi pyzy. One są wykonane z wysokiej jakości tłuszczu, mają dodatkowo nasiona oleiste, ziarna zbóż, to jest przysmak dla sikorek, dla dzięciołów, dla gili, czy dla jemiołuszek. Czymkolwiek byśmy nie dokarmiali, pamiętajmy też o tym, aby ten pokarm był świeży i sprawdzonej jakości, no bo sami nie zjemy nieświeżego pokarmu, no to też nie dawajmy do zjedzenia tego zwierzętom. Czy zjełczała je właśnie słonina, czy w ogóle zepsute jedzenie, po prostu może im zaszkodzić.
No a jak się wybierzemy na spacer do lasu zimą właśnie, to na co zwrócić szczególną uwagę?
Przede wszystkim patrzmy też do góry, zwracajmy uwagę na to, czy na gałęziach drzew, na koronach drzew nie ma okiści, bo oczywiście o ile jeszcze jakaś tam czapa śnieżna spadnie nam na głowę, jeszcze nie jest to może taka ciężka i nie ma tego śniegu dużo, może jeszcze nic się nie stanie, no ale jeżeli już spadnie na nas gałąź czy coś większego, no to wtedy to już może skutkować tym, że...
No tak, się może obłamać
tak,
pod wpływem
może
ciężaru.
Się obłamać, tak, więc zwracajmy na to uwagę. Oczywiście las to jest zawsze dobre miejsce do odwiedzenia o każdej porze roku, no ale zimą jest też wyjątkowo, szczególnie pięknie, bo biało. To jest też dobry moment, że możemy się zabawić w detektywów, bo wtedy widać tropy zwierząt na śniegu. Warto też jakby odróżnić, często zamiennie używamy słów tropy i ślady. Tak naprawdę tropy to są pozostawione odciski łap, a ślady to są z kolei oznaki żerowania, jak na przykład odchody czy porzucone poroże. Oczywiście właśnie w śniegu tropy są doskonale widoczne. One się różnią oczywiście w zależności od zwierząt, wyglądem, wielkością, kształtem, w zależności od gatunku zwierzęcia, ale nawet i prędkości, z jaką ono się porusza, bo inaczej będzie wyglądał odcisk lisiej łapy podczas spokojnej przechadzki, a inaczej, kiedy będzie polować albo uciekać. Tropów najlepiej szukać wczesnym rankiem po świeżych opadach śniegu. One są wtedy dobrze widoczne, ten kształt jest tak dobrze odciśnięty w pokrywie śniegu. Jeżeli się już wybierzemy do lasu, no to też warto zaopatrzyć się w taki przewodnik, czyli to trop wydany przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Tam właśnie są dobrze uchwycone zdjęcia tych tropów i wtedy będziemy mogli właśnie na podstawie tego przewodnika też porównać to z tym, co widzimy na swojej drodze podczas spaceru w lesie.
A gdzie ten przewodnik można dostać?
Jest on dostępny też na stronie internetowej Lasów Państwowych. Możemy go sobie pobrać, wydrukować i właśnie z takim przewodnikiem pójść do lasu. Jeżeli też dopisze nam szczęście, no to możemy natrafić w lesie na takie dróżki wydeptane przez sarny, przez jelenie. One się poruszają tak zwanymi szlakami migracyjnymi. No i też nagromadzenie tych tropów będzie większe przy żerowiskach, przy paśnikach, przy miejscach odpoczynku zwierzyny, czy przy zagajnikach, przy młodnikach. No, warto się oczywiście dobrze rozglądać.
No bo w lesie zimą zwierzęta też są lepiej widoczne, te duże zwłaszcza.
Tak, tak, zimą w lasach liściastych na przykład im się trudniej ukryć, jak najbardziej tak, wtedy to jest właśnie taki okres, kiedy one nam nie zginą gdzieś w tej gęstwinie, wśród tych drzew, krzewów. To jest właśnie taki czas.
Czy one mogą być niebezpieczne zimą akurat?
Tak, po prostu nie zachowujmy się jakoś nienaturalnie, gwałtownie, nie uciekajmy, nie wykonujmy gwałtownych ruchów. One się będą zachowywały tak samo jak o każdej innej porze roku, aby ich nie spłoszyć, aby nie poczuły też zagrożenia, no bo w przypadku zagrożenia jedne mogą uciekać, a jedne mogą przystąpić do ataku, więc uważajmy o każdej porze roku. No zwierzęta dzikie, wiadomo, są nieprzewidywalne, no i powinniśmy być bardziej rozważni, żeby ich nie płoszyć.
Ale las zimą wygląda pięknie i warto wybrać się na taki spacer do lasu, czy ścieżkami, czy drogami, takimi oczywiście stosując się też do zakazów, które tam obowiązują.
Na przykład w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka są bardzo fajne trasy do uprawiania Nordic Walkingu. Leśnicy obserwują zainteresowanie w tym miejscu, ale też warto powiedzieć, że pandemia trochę zmieniła to wszystko. Też widać, że ludzie mimo tego, że są w lesie, to jednak stosują się do tych zakazów i gdzieś te ograniczenia mają w głowie, bo jednak wędrują mniejszymi grupkami. To są grupki do 3, tak do 5 osób. Większych grup nie zauważyliśmy. Jeśli chodzi o okolice Białegostoku, to za siedzibą Nadleśnictwa Dolity w Białymstoku też znajduje się taka fajna trasa narciarska. Również można wybrać się na taki spacer, ale nawet i pobiegać. A co ciekawe, w Puszczy Białowieskiej nawet zimą funkcjonuje grupa rowerowa Puszczy Białowieskiej, która rowerami czy śnieg, czy jaka inna pogoda, nie przeszkadza im to. Jeżdżą rowerami, nawet mają za sobą hamaki, jakieś też kuchenki gazowe, gdzieś tam się na chwilę przystają, odpoczywają, posilają się i jadą dalej. Też szlakiem Green Velo, który jest tam popularny. Także zimą w lesie można robić wiele ciekawych rzeczy. Można aktywnie spędzać czas, właśnie chociażby biegać, jeździć nawet na rowerze, tym, którym śnieg nie przeszkadza, no i jeździć na nartach.
Także zapraszamy do lasu. Trochę oddechu w tej pandemii wszystkim nam się przyda. A gościem w Ekosferze była Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Koła-Burda. Już zapraszam.